Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu poranku. W naszym studiu Tomasz Duklanowski, dziennikarz Radia Szczecin. Witam Pana w progach siostrzanej rozgłośni.
Witam, dzień dobry.
Mówię Duklanowski, myślę Tomasz Grodzki. Tak naprawdę trochę wyrobił sobie Pan nazwisko na głośnej sprawie. Chodzi o kwestię domniemanego przyjmowania łapówek przez profesora Grodzkiego w szpitalu w Szczecinie w swoim czasie. I trochę tak jest, że cała ta sprawa nabrała dzięki Panu rozgłosu.
Rzeczywiście tak było. Ja zainteresowałem się po prostu tą sprawą. W momencie, kiedy 2 miesiące temu profesor Popiela napisała na swoim profilu Facebooka, że profesor Tomasz Grodzki wziął od niej $500 w zamian za operację jej mamy. Zwyczajnie z takiego dziennikarskiego punktu widzenia temat wydał mi się ciekawy. Skontaktowałem się z panią profesor i tak się zaczęło.
No dobrze, ale to jest tak, że ten sygnał był takim impulsem, czy już wcześniej na mieście chodziły jakieś takie opinie?
No właśnie nie, dlatego że o profesorze Grodzkim mówiono same dobre rzeczy. To był po pierwsze działacz Platformy, po drugie profesor, który był dobrze znany, cieszył się dużym autorytetem. No był też politykiem, był już wcześniej senatorem od kilku lat, natomiast nikt się nim nie interesował. To nie była jakaś tam znacząca postać w Szczecinie i w momencie, kiedy został marszałkiem, no wszystko się zaczęło.
No dobrze, ale dlaczego w takim razie dopiero teraz ta sprawa wypłynęła? No bo wielu obrońców profesora Grodzkiego mówi, że był tyle lat aktywny społecznie. Dlaczego nikt wcześniej nie zgłaszał tych informacji o tym, że miał przyjmować łapówki?
Znaczy ja zainteresowałem się, tak jak powiedziałem, z tego powodu, że profesor Popiela dokonała tego wpisu, gdzie oskarżyła profesora Grodzkiego o przyjęcie tych $500 i zwyczajnie chciałem dociec, sprawdzić, jaka jest rzeczywiście prawda, czy to jest prawda, czy nie. I też sprawa mi się tym bardziej wydała interesująca ze względu na to, że profesor Grodzki zaczął zajmować bardzo wysokie stanowisko w państwie i dziennikarze interesują się szczególnie tego typu osobami, stąd moje zainteresowanie.
Uporządkujmy zatem fakty. Ilu pan ma tych świadków? Ile osób się do pana zgłosiło, czy też zgłasza, bo być może proces jest dynamiczny?
Znaczy to było tak, że w momencie, kiedy my opublikowaliśmy pierwsze świadectwo, to było około miesiąca temu, pierwsze świadectwo osoby, która powiedziała, że ona i jej rodzice przekazali 2000 zł profesorowi Grodzkiemu, kiedy to pierwsze świadectwo wyemitowaliśmy na antenie Radia Szczecin, to jakby się otworzyła puszka Pandory. Zaczęły dzwonić telefony i one dzwonią do dziś. Od tej pory opublikowaliśmy 7 historii, właśnie podobnych historii, gdzie były przyjmowane korzyści majątkowe w szpitalu Szczecin-Zunowie, gdzie profesor Grodzki był ordynatorem, a telefon dzwoni bez przerwy. Ja mam już kilkadziesiąt osób do nas dzwoniło i z tymi osobami już rozmawiałem.
Ale te osoby są gotowe składać zeznania w prokuraturze, bo to też był taki zarzut, że łatwo jest anonimowo takie zarzuty kierować.
Dlatego ja zanim się zdecydowałem na wyemitowanie pierwszej osoby, tej pierwszej pani, której rodzice wręczyli $500, to dokładnie tą historię weryfikowałem. Rozmawiałem i z tą panią, ona była już po przesłuchaniach przez prokuraturę i przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, gdzie została pouczona o składaniu fałszywych zeznań. To jakby była pierwsza taka rzecz, która mnie przekonała, że jednak coś na rzeczy jest. Poza tym no, rozmawialiśmy z tą panią dość długo. Ona wykonuje zawód zaufania publicznego, który uniemożliwia...
Mówi pan o profesor Popieli.
Znaczy ja mówię profesor Popieli, profesor Popiela była pierwszą osobą, która publicznie sama o tym ujawniła. My dotarliśmy do pierwszej osoby, pierwszego świadka, która zeznawała w procesie, który został wszczęty na początku grudnia w szczecińskiej prokuraturze dotyczącej śledztwa w szpitalu Szczecin-Zunowo. I właśnie ta osoba, ponieważ ona już była przesłuchana, ponieważ złożyła zeznania, wykonuje zawód zaufania publicznego, no to zdecydowaliśmy się tą jej historię wyemitować na antenie Radia Szczecin.
No a co z tą historią tego 90-latka, który mówi, że ktoś się do niego zgłosił, oferował 5000 zł w zamian za to, żeby składał fałszywe zeznania przeciwko profesorowi Grodzkiemu. Profesor Grodzki wyciągnął to na konferencji prasowej, mówiąc, proszę bardzo, o to fabrykuje się dowody przeciwko mnie.
Dla mnie ta historia jest zupełnie niewiarygodna, dlatego że ten 90-latek nie przedstawił żadnych dowodów na to, że rzeczywiście ktoś taki do niego się zgłosił. Poza tym dla mnie były funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego jest osobą niewiarygodną. Ci ludzie trudnili się w tym, żeby fabrykować pewne dowody, żeby oczerniać żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy wyklętych. On też był oficerem operacyjnym, czyli w latach 50. zajmował się bezpośrednio inwigilacją środowisk niepodległościowych. Pracował dla
tak, dobrze, ale to jest przeszłość. No ale on dzisiaj mówi, że no po prostu ktoś go nakłania do takich zeznań. Jest słowo przeciwko słowu, no bo mamy słowa świadków, którzy mówią, że były próby takiego, no oferty, że proszę wpłacić na fundację najczęściej w ten sposób, a wtedy będzie zrobiony zabieg, operacja, jak zwał, tak zwał. A z drugiej strony jest profesor Grodzki, który mówi, no przepraszam, ja nigdy niczego nie wziąłem, nie brałem, jestem uczciwy. Słowo przeciwko słowu.
Tak, tak można powiedzieć, że jest to słowo przeciwko słowu. Natomiast mamy tutaj do czynienia ze słowem ubeka, czyli osoby, która dla mnie ma wiarygodność zerową.
No tak, ale jest też profesor Grodzki, który mówi, że nic nigdy nie przyjmował, no więc to jest tak, słowo bardziej wiarygodne.
Ale z drugiej strony mamy też i już w tej chwili 8 świadectw razem z profesor Popielą, która twierdzi, że te pieniądze były przyjmowane przez profesora Grodzkiego. I jeśli jest taka sytuacja, że mamy słowo przeciwko słowu, jest jedna osoba, no to rzeczywiście można mieć wątpliwości, ale jeżeli zaczyna mówić kilkanaście osób podobne historie, to nawet jak jest bardzo dobry adwokat, bardzo dobry prawnik, którym dysponuje profesor Grodzki, to trudno podważyć wiarygodność kilkunastu osób, które opowiadają takie historie.
Ale w tej sytuacji możemy mówić, że to jest duży proceder, zorganizowany niejako.
Znaczy, z tych historii, które ja wysłuchałem, wynika, że w końcówce lat 90., w początkowym okresie lat 2000, rzeczywiście tam było tak, że na oddziale torakochirurgii, którym kierował profesor Grodzki, on był tam ordynatorem, to było zjawisko powszechne. Taki obraz się wyłania z tych świadectw, które udało mi się zgromadzić.
Ale trudno mówić o takiej czystej, jasnej korupcji w sytuacji, na przykład, że profesor bierze dla siebie te pieniądze, bo nawet zeznań, tak jak czytam profesora Agnieszki Popieli, wynika, że jeżeli to jest prawdą, to miałabyś to wpłata na fundację zajmującą się transplantologią, jeżeli dobrze pamiętam.
Nawet jeśli profesor Grodzki przyjmował na fundację, co wydaje mi się rzeczą wątpliwą, to on nie miał prawa takich pieniędzy brać. To jest przyjęcie korzyści majątkowej i obojętnie jaki jest cel. A historia się wydaje o tyle wątpliwa, że przecież profesor Grodzki nie przekazał ani żadnego pokwitowania, ani jakiegoś zaświadczenia, że te pieniądze zostały wpłacone. Nie podał konta bankowego fundacji. Co więcej, przyjął pieniądze w dolarach, a fundacja przecież nie miała konta dolarowego. I to jest też o tyle dziwne. Dlatego ta linia obrony, którą przyjmuje profesor Grodzki, jest dla mnie bardzo mało wiarygodna. Natomiast te osoby, z którymi rozmawiałem, mówią spójnie i mówią logicznie, mówią rzeczowo.
A pan wiąże te zeznania między sobą właśnie? One się zazębiają?
Tak, niektóre te historie są bardzo podobne. Zwłaszcza w tej historii z drugiej połowy lat 80. To wyglądało bardzo podobnie, że osoby trafiały na salę wieloosobową, na oddziale torakochirurgii, gdzie ordynatorem był profesor Grodzki i tam już pacjenci sami mówili, że tutaj trzeba za lepszą usługę, za operację zapłacić. I ta narracja się przewija we wszystkich tych historiach.
Ja jednak wrócę do tego pytania, dlaczego przez 20 lat nic na ten temat nie mówiono? Nikt nie składał skarg na profesora. W Okręgowej Izbie Lekarskiej nie ma żadnych przeciwko niemu śladów postępowań. Skąd to nagle teraz się wzięło? No profesor mówi, zostałem marszałkiem Senatu, no to się robi polityczną nagonkę.
W sytuacji, kiedy osoby mają do czynienia z ratowaniem swojej najbliższej osoby, wtedy nikt się nie zastanawia nad tym, czy ma wybór albo zapłacić, albo ta operacja się nie odbędzie. I wówczas ludzie się decydują, znaczy nie wahają się, po prostu życie najbliższej osoby jest najważniejsze. Dlatego te osoby wtedy płaciły. Natomiast pamiętajmy, że koniec lat 90. to jest okres, kiedy takie przejmowanie, taka wdzięczność lekarza była powszechna. Wielu lekarzy to nadużywało, tak jak tutaj mamy do czynienia z tą historią, że profesor Grodzki tego nadużywał w sposób permanentny. No i też wtedy nie było takich służb sprawnie działających jak teraz, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To ono powstało wiele
profesor
lat później.
Grodzki nie był też marszałkiem Senatu.
Też nie był marszałkiem Senatu i dopiero teraz, kiedy on został tą trzecią osobą w państwie, osoby, z którymi rozmawiałem, mówią, że wiedzą, że lekarze w tamtym okresie brały, natomiast żaden z tych lekarzy nie pretenduje do tego, żeby być jedną z najważniejszych osób w państwie. I to spowodowało, że te osoby zaczęły mówić.
No jest jeden świadek, który zgłosił się do kamery, mówił z imienia i z nazwiska, no i teraz przeciwko niemu pełnomocnik profesora Grodzkiego będzie kierował akt oskarżenia prywatnego.
Też właśnie z tych powodów ja nie ujawniałem nazwisk tych osób. Często im zmieniałem głos po to, żeby nie były rozpoznawalne, po to, żeby profesor Grodzki nie starał się w jakiś sposób przekonywać tych osób, zastraszać. Ten pan, który ostatnio zgodził się powiedzieć do kamery, to jest człowiek, który po konferencji prasowej Grodzkiego powiedział, że on niezależnie od konsekwencji, jakie będą, on powie o tym do kamery, powie, że te pieniądze profesor Grodzki
on się zgłosił tak po tym, jak zobaczył konferencję prasową?
To było tak, że ja najpierw z tym panem rozmawiałem do radia, podałem tylko jego samo imię. Natomiast kilka dni później on do mnie zadzwonił i powiedział, że chce powiedzieć to do kamery, dlatego że on się nie boi. On jest w stanie się podjąć badaniom wariograficznym, złoży zeznania do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i będzie starał się dowieść prawdy, że prawda taka była, dlatego że on mówił, że on w życiu nie lubi dwóch rzeczy, kłamstwa i złodziejstwa. I to go przekonało do tego, żeby pokazać swoją twarz i powiedzieć do kamery o tym, jak było, jak został potraktowany przez profesora Grodzkiego.
A pańska osoba, czy pan też spodziewa się aktu oskarżenia? Bo gdzieś tam był pan wymieniany przez mecenasa Dibua, który jest pełnomocnikiem Tomasza Grodzkiego.
To znaczy,
po której będzie kierowany akt oskarżenia o zniesławienie.
Znaczy, to jest tak, że ja jeszcze niczego nie dostałem, natomiast w ubiegłym tygodniu profesor Grodzki razem ze swoim adwokatem rzeczywiście zorganizowali konferencję prasową, na której powiedzieli, że czeka mnie kilka procesów, nie tylko proces z artykułu 212, czyli prywatne oskarżenia, czekają mnie też procesy cywilne, ale też przede wszystkim powiedzieli, że jako pierwszą rzecz to składają zawiadomienie do prokuratury o tym, że moja działalność dziennikarska wyczerpała znamiona przestępstwa z artykułu 128, paragraf 3 kodeksu karnego, czyli zamach na konstytucyjne organy państwa, jakim jest marszałek Senatu, i z tego tytułu grozi mi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
I co teraz? Powiedziałem na początku, że wyrobił sobie pan nazwisko, no ale konsekwencje?
No tak, ja do tego poważnie nie podchodzę, bo to jest, uważam, że groteskowe. Oskarżanie mnie o coś takiego jest po pierwsze absurdalne, po drugie niemożliwe do udowodnienia. To jest trochę zrobione tak pod publiczkę. Profesor powiedział to razem ze swoim adwokatem przy dziennikarzach. Chciał w jakiś sposób odeprzeć te zarzuty, które są kierowane przeciwko niemu. Natomiast ja to też traktuję jako taką próbę zastraszenia, ale nieskuteczną, dlatego że ja się tego nie przestraszyłem. W dalszym ciągu robię i zajmuję się tym, co robiłem.
Na koniec krótko. Sprawa jest rozwojowa, jak to się ładnie mówi w polskim sądownictwie?
Tak, sprawa jest, można powiedzieć, rozwojowa, dlatego że wciąż dzwonią do mnie ludzie. Każdego dnia dostaję e-maile i telefony. Ludzie opowiadają te same historie. I wszystko wskazuje na to, że to były dziesiątki albo i setki osób, które musiały płacić w szpitalu w Szczecin-Zunowo, w którym dyrektorem był profesor Grodzki, za właśnie usługi, za które płacić wcale nie musiały.
Tomasz Duklanowski, dziennikarz Radia Szczecin, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Kluczowy temat.